Cześć, z tej strony Ola. Tydzień temu zapowiedziałam Wam, że po wstępnym omówieniu Biblii i mitologii greckiej zajmiemy się każdym z tych dzieł osobno. Dzisiaj opowiem Wam o Biblii. Podstawa programowa mówi, że należy znać poszczególne fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów i Apokalipsy według świętego Jana. Z jednej strony to nie jest jakoś bardzo dużo informacji, ale mimo wszystko proponuję podzielić sobie ten materiał, dzięki czemu będziemy mogli skupić się na poszczególnych partiach odrobinę bardziej, a nie analizować wszystko po łebkach i na szybko. Okej, kończmy ten dżingiel i zaczynamy! Na początku chcę Wam powiedzieć o pewnym patencie, który wymyśliłam sobie kilka lat temu. Kojarzycie ten moment, kiedy losujecie temat, macie przywołać konteksty, odwołać się do innych tekstów kultury, a Wy jesteście na siebie źli, bo przecież coś o tym słyszeliście, ale za nic nie możecie sobie przypomnieć gdzie, kiedy, w jakiej epoce, jaki był tytuł, autor. Albo gorączkowo zastanawiacie się nad tym, gdzie była przedstawiona miłość matczyna, a nie romantyczna. Albo katastrofa naturalna. Mickiewicz czy Słowacki nie przychodzą z pomocą? Bez paniki. Jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to zacznijcie od początku. Warto zacząć szukać odwołań po kolei. Co to znaczy? A to, że na starcie poznajecie Biblię, mitologię, później teksty średniowieczne itd. I tak się składa, że już sama Biblia czy mitologia to kopalnia motywów, historii i kontekstów. Nic sobie z nich nie przypomnicie? Szukajcie w głowie dalej, epoka po epoce. Nie daję 100% gwarancji, że w Waszym przypadku taki sposób zadziała, ale spróbować nie zaszkodzi, prawda? Na razie każdy, komu polecałam taką metodę, dość dobrze na tym wyszedł. Szybkie przypomnienie kilku informacji z zeszłego tygodnia. Nazwa Biblia wzięła się z greckiego biblion, a to oznacza zwój papirusu bądź księgę. W liczbie mnogiej Biblia to księgi. Pismo Święte składa się z dwóch zasadniczych części – Starego i Nowego Testamentu. A słowo testamentum z łaciny oznacza przymierze. Biblia może być postrzegana jako dzieło natchnione i święte dla judaizmu i chrześcijaństwa oraz pewnego rodzaju skarbnica refleksji religijno-moralnej. Pismo Święte ukazuje historię zbawienia, objawia dzieje ludu wybranego, czyli Izraela i jego Boga, pokazuje stosunek Jahwe w stosunku do człowieka od początku stworzenia świata przez dzieje patriarchów i proroków aż po działalność Jezusa Chrystusa i apostołów w Nowym Testamencie. Czas powstania Starego Testamentu datuje się na od XII do I wieku przed naszą erą, natomiast Nowy Testament powstawał między 51 a 96 rokiem już naszej ery. Pismo Święte spisano w trzech językach należących do grupy języków semickich, to znaczy hebrajskim, aramejskim oraz greckim. Biblię przetłumaczono na 1200 języków. Poza księgami kanonicznymi pojawiały się także apokryfy, czyli teksty, których wiarygodność trudno było udowodnić, zawierały wątki fantastyczne albo nie były uznawane za natchnione. Księga Rodzaju, czyli pierwsza księga Pisma Świętego, zaczyna się od opisu świata stworzonego przez Boga. Dzisiaj zrobię Wam mini audiobooka, bo będę czytała fragmenty Biblii Tysiąclecia. Chcę, żebyście też zanurzyli się w tym charakterystycznym języku, bo później ta wiedza się przyda. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzielił wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi według swego gatunku owoce, w których są nasiona. I stało się tak. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Potem Bóg rzekł: niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią, pod sklepieniem nieba. Bóg, widząc, że były dobre, pobłogosławił je tymi słowami: bądźcie płodne i mnóżcie się, abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj się rozmnaża na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień piąty. Potem Bóg rzekł: niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło, zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta, według ich rodzajów. I stało się tak. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi. Znajduje się także druga wersja, nazywa się drugi opis stworzenia człowieka i brzmi następująco. Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię i nie było człowieka, który by uprawiał ziemię i rów kopał w ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby. Wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Sam opis wydaje się dość prosty. Wynika z niego, że głównie w 5 dni Jahwe stwarzał świat. Były to działania przemyślane, wprowadzane etapami. I wiedział, że były dobre, co jest wielokrotnie powtórzone, paralelne. Szóstego dnia na swoje podobieństwo stworzył człowieka, a ostatniego, czyli w niedzielę, odpoczywał. Chcę, żebyście pamiętali, że te 7 dni możemy traktować bardzo obrazowo, metaforycznie. Pamiętacie, jak pierwotni Grecy starali się wszystko zrozumieć, wyjaśnić sobie różne zjawiska, które były ponad ich poziomem pojmowania? Od czasu uformowania się naszej planety z mgławicy słonecznej do czasów współczesnych minęło jakieś 4,5 miliarda lat. My sami dzisiaj przedstawiamy powstanie świata jako 24-godzinną dobę, a właściwie robią to naukowcy, żeby ułatwić naszemu rozumowi wyobrażanie. W Biblii powstanie świata zostało porównane do tygodnia, 7 dni. Czy jest w tym coś dziwnego? Nie. Literatura i język rządzą się swoimi prawami i bardzo często można tak operować słowami, że poza znaczeniem dosłownym, tym widocznym na pierwszy rzut oka, mają też ukryte, głębsze, przenośne, czyli metaforyczne. Kolejny rozdział to pierwotny stan szczęścia. Bóg widzi, że mężczyzna, pomimo tego, że żyje w raju i otacza go wszelkie stworzenie, jest samotny. Wśród wszystkich istot nie ma dla niego odpowiedniej pomocy. Tak oto Jahwe usypia Adama i z jego żebra stwarza kobietę. Posłuchajcie fragmentu. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie,
Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz. Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Potem Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I tak mężczyzna dał nazwę wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Biblizm mające korzenie w tym rozdziale to Eden, który oznacza ogród rozkoszy ziemskich, raj utracony, niebo, od Adama i Ewy, czyli od dawien dawna od początku, oraz w stroju Adama, w stroju Ewy, to znaczy nago. Kolejny rozdział to upadek pierwszych ludzi. Idylla w rajskim Edenie nie trwa zbyt długo, ponieważ Adam i Ewa postępują wbrew woli Boga i zjadają owoc zakazanego drzewa. Co ciekawe, w kulturze owoc ten najczęściej przedstawiany jest jako jabłko, choć w Biblii nie został określony jego gatunek. Z racji tego, że ludzie dopuścili się grzechu pierworodnego, Bóg postanowił zamknąć przed nimi drzwi swoistej Arkadii i obarczyć konsekwencjami w postaci trudów pracy i wychowywania potomstwa. Dwa biblizmy mające swój rodowód właśnie w tym rozdziale to z pewnością zakazany owoc, czyli rzecz niedozwolona i przez to pociągająca, oraz jabłko Adama, w znaczeniu przenośnym coś dławiącego oraz przeszkadzającego. Dalej poznajemy historię Kaina i Abla, dwóch braci, synów Adama i Ewy, i historia ta jest tragiczna. Starszy brat morduje młodszego, dodatkowo okłamując przy tym Boga. Jak się okazuje, Stwórca jest wszechwiedzący i karze zbrodniarza. I historia wygląda następująco. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Gdy po niejakim czasie Kain składał dla Pana w ofierze płody roli, zaś Abel składał również pierwociny ze swej trzody i ich tłuszczu, Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś smutny i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować. Rzekł Kain do Abla, brata swego: chodźmy na pole. A gdy byli na polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. Wtedy Bóg zapytał Kaina: gdzie jest brat twój, Abel? On odpowiedział: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi. Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi. Kain rzekł do Pana: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Po czym Kain odszedł od Pana i zamieszkał w kraju Nod, na wschód od Edenu.
Ta sytuacja biblijna będzie wykorzystana przez Juliusza Słowackiego w Balladynie, gdzie tytułowa bohaterka zabija swoją siostrę, Alinę, tylko po to, żeby zdobyć jej maliny i tym samym zawładnąć sercem królewicza. Dwa najbardziej znane biblizmy pochodzące z tego rozdziału to na pewno Kainowe znamie, czyli piętno zbrodniarza bratobójcy oraz zbrodnia Kainowa, co oznacza morderstwo, zabójstwo, inaczej bratobójstwo. Księga Rodzaju to także dzieje Noego i potop. Pan Bóg, obserwując występne zachowanie ludzi, postanawia ich zgładzić. Żałuje, że ich stworzył i oddał im we władanie ziemię. Spośród wszystkich Bóg był przychylny tylko Noemu i to właśnie jemu zalecił budowanie arki, zabranie na jej pokład najbliższych oraz zwierzęta, aby po klęsce potopu móc ponownie zaludnić ziemię. Najbardziej znanym biblizmem jest Arka Noego, czyli symbol przymierza, ratunku dla istot wybranych przez Boga, a także mieszanina różnorodności. Zapewne słyszeliście też o wieży Babel. Wieża była budowana po to, aby stała się swoistym znakiem rozpoznawalnym. Jak jest napisane? Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. Koniec cytatu. Panu Bogu jednak ten zamiar się nie spodobał. Stwierdził, że jeśli ludzie z sukcesem ukończą budowę, nic już nie będzie dla nich niemożliwe. Postanowił zatem pomieszać im języki, tak aby nie mogli się porozumieć. Stąd wieża Babel oznacza zamęt, chaos, bałagan czy zamieszanie. Chcę Wam opowiedzieć jeszcze o zniszczeniu Sodomy i Gomory. Według Biblii mieszkańcy Sodomy i Gomory byli niegodziwi, rozpustni, pogardzali prawem zarówno boskim, jak i ludzkim. Bóg zamierzał zniszczyć Sodomę, ale za namową Abrahama zgodził się, że daruje życie jej mieszkańcom, jeśli wśród nich znajdzie się przynajmniej 10 sprawiedliwych. W tym celu wysłał do miasta swoich dwóch aniołów, którzy spędzili noc w domu Lota. Przed nocą mężczyźni z miasta otoczyli dom Lota, by poswawolić z jego nowo przybyłymi gośćmi. Lot zaoferował im w zamian swoje dwie córki, które były dziewicami, jednak oni odmówili i domagali się obecności przybyszów. Wtedy Lot zaryglował drzwi domu. Mieszkańcy miasta chcieli je wyważyć, więc aniołowie oślepili napastników. Lotowi nakazali, by wyprowadził z Sodomy najbliższych, ponieważ rankiem miasto miało zostać zniszczone. Przyszli zięciowie Lota odmówili pójścia wraz z nim. Z nastania świtu aniołowie wyprowadzili Lota, jego żonę i dwie córki za miasto i nakazali uciec w góry bez oglądania się za siebie. Żona Lota nie wytrzymała tej próby i obejrzała się. Natychmiast też zmieniła się w słup soli. Lot za pozwoleniem Boga udał się do pobliskiej miejscowości Soar, która została ocalona. Jahwe zniszczył miasta wraz z mieszkańcami i roślinnością. Wkrótce Lot opuścił także Soar i zamieszkał z córkami w jaskini. Najbardziej znane biblizmy z tego rozdziału to Sodoma i Gomora, to znaczy gniazdo rozpusty, siedlisko zła moralnego i zepsucia obyczajów, miejsce przeklęte, także hałas i bałagan. Żona Lota to będzie kobieta ciekawska, a zmienić się w słup soli to znaczy zamrzeć w bezruchu, skamienieć z wrażenia albo przerażenia. Mówiłam Wam na początku odcinka, że w szkole ponadpodstawowej wymagana jest znajomość Biblii tylko we fragmentach. Dzisiaj przedstawiłam Wam fragmenty z Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Starego Testamentu. Za tydzień pochylimy się nad kolejnymi historiami. Czas na chamską reklamę, jak swego czasu mówił Krzysztof Gonciarz. W 2019 roku, czyli rok temu, wydałam książkę pod tytułem Biblia, wybrane fragmenty wraz z nawiązującymi tekstami kultury. Znajdziecie w tej pozycji komentarze, wskazanie na motywy, wyszczególnione biblizmy, ale także różnego rodzaju dzieła malarskie nawiązujące do tekstów biblijnych. W dodatku każdy tekst pochodzący z Biblii zestawiony jest z tekstem z innej epoki, który do niego nawiązuje, więc od razu macie konteksty. W opisie odcinka wstawię Wam link do miejsca, gdzie taką książkę można dostać, ale tak właśnie sobie pomyślałam, że umożliwię jej wygranie trzem osobom. I więcej informacji znajdziecie na moim fanpage'u Korki z Polskiego. Tam wrzucę informacje, w jaki sposób można starać się wygrać taką książkę. Widzimy, a raczej słyszymy się za tydzień. Pa!